Nazywam się Radek Drzewiecki. Od ponad 16 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zajmujemy się wzrostem efektywności procesów oraz zaangażowania pracowników. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych, Sherlock Waste i Leanovatica Netflix dla biznesu. Robię to, co robię, ponieważ chcę, aby firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale przede wszystkim robi to z ludźmi. Potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność, zaangażowanie, budować ponadprzeciętną zdolność do adaptacji i rozwijać się, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Dzień dobry, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku usłyszycie case study, studium przypadku z firmy M-Leasing. Przy okazji bardzo dziękuję zarządowi M-Leasing za zgodę na podzielenie się waszymi doświadczeniami, jeśli chodzi o transformację Lean, jeśli chodzi o system problem solving, czy też board meetingi. Asia Sowa, która jest starszym specjalistą do spraw optymalizacji, do spraw Lean, oraz Kasia Mickiewicz, były moimi gośćmi podczas szkolenia live, które zorganizowaliśmy jakiś czas temu. Wysłuchajcie i zobaczcie, że Lean nie działa tylko w procesach produkcyjnych. Zobaczcie, na co warto zwrócić uwagę, by zaangażować pracowników w ciągłe rozwiązywanie problemu. Ja oddaję Ci pilota. Proszę, żebyście się przedstawiły.
Nazywam się Asia Sowa. Bardzo mi miło. To też przy okazji może powiem dwa zdania. W M-Leasingu prawie 3 lata z drobną przerwą. Okay. Byłam w grupie, ale w M-Banku. I w tej chwili zajmuję się procesem koordynacji rozwoju metody Lean. I w zasadzie tym wszystkim, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać.
A ja się nazywam Kasia Mickiewicz. Jestem w Lean Passion partnerem, ale też opiekuję się całym działem delivery. A jeśli chodzi o takie relacje z klientami, to właśnie wszystko, co nie jest produkcją, jest mi szczególnie bliskie. Znaczy produkcję też bardzo lubię, natomiast bardzo lubię poprawiać czy tam doradzać w trudnościach związanych właśnie z takimi procesami nieprodukcyjnymi, z back-office'ami, bo tam jest cała masa różnych fajnych rzeczy do zrobienia, więc a z Asią miałam przyjemność pracować już chyba 1,5 roku, tak? Więc mocno gdzieś tam w tym M-Leasingu również jestem.
A ile w Lean Passion?
A w Lean Passion 4 lata minęło.
O Boże. I widzicie, jak to jest. Dobrze, więc oddaję głos, także...
Tak, ja obiecałam opowiedzieć wam o tej drodze, którą kroczymy jako M-Leasing po to, żeby każdego dnia stawać się Lean. I tutaj potwierdzam twoje słowa, tak, Lean nie jest tylko dla produkcji, Lean sprawdza się wszędzie, gdzie pracują ludzie. Świadczy to między innymi to, że mamy mnóstwo pracy cały czas i widzimy tego efekty. A zaczynaliśmy prawie 4 lata temu od misji, wizji, celów strategicznych, które opierały się na tym, żeby po prostu zwiększać biznes, żeby pozyskiwać nowych klientów, natomiast nie generować dodatkowych kosztów. A wiadomo, że jak się zwiększa biznes i ten biznes rośnie, to pracy jest coraz więcej. A ta część operacyjna w leasingu jest i tak wieloetapowa i złożona, więc jakby potrzebowaliśmy rozwiązania, które nas po prostu wesprze w optymalizacji tych procesów. Mhm. No i zdecydowaliśmy się, że koncepcja Lean będzie najlepsza. Słuchajcie, i zaczęło się od tego, że zaczęliśmy budować standardy, zaczęliśmy budować tablice board meetingowe i zobaczyliśmy, że ludziom to się podoba, że to zaangażowanie rośnie w organizacji. Natomiast pierwotna koncepcja zakładała to, żeby stopniowo wprowadzać narzędzia. To znaczy wprowadziliśmy standardy procesowe, które miały ułatwiać ludziom pracę. Wprowadziliśmy board meetingi, natomiast uznaliśmy, że problem solving zostawimy sobie na sam koniec. I o tym, czy to był dobry pomysł, powiem za chwilę. Jeżeli chodzi o naszą rolę.
Ja się tutaj troszkę wtrącę, Asiu, ponieważ trochę się przygotowywaliśmy też, co wam pokazać najważniejszego. I zwykle, moi drodzy, Asia już się przedstawiła, że pracuje w takim dziale linowym i zwykle ja doradzam, żeby takiego działu nie tworzyć, bo stworzenie takiego działu niesie za sobą ogromne ryzyko takiego braku zaangażowania u innych członków organizacji. I jak wam się to udało zrobić, że tego ryzyka nie ma, czy chyba, że jest?
Słuchajcie, my mniej więcej półtora roku temu, razem z Bartkiem Dmochem zresztą, zaczęliśmy zajmować się linem i rozwojem w ogóle linu w mLeasingu. I zaczęliśmy w zasadzie tę pracę w takim trudnym momencie, bo po półtora miesiąca od tego, jak zaczęliśmy się tym zajmować, została nas pandemia. I dla nas to był wyjątkowo trudny moment, bo nie dość, że weszliśmy z takiego rozpędzonego pociągu, to jeszcze w dodatku w roli linowców, którzy, jak wiecie, w organizacji na początku, ja przyznaję szczerze, zostaliśmy odebrani no, w taki sposób, że dobrze, że jesteście, to teraz to doskonalenie, te standardy, te board meetingi, no to będziecie mogli wziąć i to robić. I rzeczywiście jest bardzo łatwo dostać taką odpowiedzialność za doskonalenie w organizacji. Natomiast my o tym doskonale wiedzieliśmy i od początku podkreślaliśmy, że naszą rolą jako wewnętrznego konsultanta jest koordynować te prace, jest ludzi inspirować, jest oczywiście dawać rozwiązania. My też jakby jesteśmy cały czas dostępni dla ludzi. Natomiast to nie my idziemy i rozwiązujemy te problemy na miejscu. My nie jesteśmy od tego, żeby pójść do gęba i ten dokładnie problem, który ty mi zgłaszasz, iść i rozwiązać. Tak? I to jest bardzo fajne porównanie, Radek, o którym ty często mówisz, że to jest taka rola trochę takiego jak trenera na boisku. Mhm. Czyli patrzysz z boku i sam widzisz cały zespół, ale jednocześnie wyznaczasz cele, weryfikujesz, jakby obserwujesz kierunek, weryfikujesz te działania, natomiast sam bezpośrednio nie jesteś wewnątrz, nie jesteś zaangażowany w te problemy.
Znaczy to jest tak, jak widzimy na tym slajdzie tutaj, że waszą rolą jest kwestionowanie status quo, inspirowanie, nadawanie kierunku i tworzenie środowiska, tak? Natomiast nie jest waszą rolą branie odpowiedzialności za to, że ludzie to robią. To, co moi drodzy, jeśli ktoś z was jest w tej chwili w zmianie lin, czy jest w zespole linowym, którego my odradzamy, żeby nie robić, nie? Tak naprawdę to my sugerujemy, żeby on był, ale nie w roli zmieniaczy. Nie w roli, która przychodzi i mówi, hej, hej, mam dla ciebie taki zestaw narzędzi, jakie wdrożysz, będziesz zadowolony. To jest zespół, który dba o to, żeby na przykład standardy było i dba o, i to jest trudniejsza rola, nie? Bo dużo łatwiej jest coś przyjść i poprzeszkadzać. Jak ja byłem szefem linów G, to mi kiedyś szef produkcji powiedział, przyjdź za tydzień poprzeszkadzać, bo mam pilną wysyłkę, nie? To jest, wiesz, to jest tak to zrobione. Także zwróćcie uwagę na to, że rola lean teamu, gdzie to jest 3 osoby u was, tak?
Dwie osoby
z Bartkiem, Bartek jest też dzisiaj z nami, to nie jest wprowadzanie zmian.
Tak.
Okay? Tylko chciałem kropkę na D zrobić.
No ale to jest ważne, że to się może nie udać, ale w naszym przypadku to się udaje. Tylko trzeba mieć po prostu tego świadomość. Mhm. No i słuchajcie, kiedy zastała nas pandemia, to my pierwsze, co zrobiliśmy, to bardzo szybko przenieśliśmy board meetingi do formuły spotkań zdalnych. I to jest też jakby taka kluczowa rzecz, która się u nas wydarzyła. To znaczy, i pracownicy, i menadżerowie, i dyrektorzy widzieli wielką wartość w tych spotkaniach takich w biurze na żywo. I dla wszystkich było oczywiste, że my chcemy nadal monitorować te wskaźniki, my chcemy to kontynuować, tyle że w pracy zdalnej. I kiedy te board meetingi mieliśmy odpalone, to słuchajcie, my zaczęliśmy wizytować te board meetingi i zobaczyliśmy, że ludzie zaczynają tracić powoli zainteresowanie. No i co się okazało? Okazało się, że przez to, że nie rozkręciliśmy od początku, nie dołożyliśmy tej ostatniej cegiełki, problem solvingu, to takie zwyczajne spotykanie się i omawianie wyników to jest trochę za mało. I jakby to jest oczywiste, że ludzie to zainteresowanie przestali tracić, bo po prostu nie rozumieli sensu do końca. I tutaj na slajdzie ja wam pokazuję, mamy przykład tej większej tablicy, to jest tablica board meetingowa, i mniejszej, czyli to jest jakby to, do czego doszliśmy, czyli dołożyliśmy po prostu do board meetingów element problem solvingu. I to jest w postaci tej mniejszej tablicy. Tam jest podział na problem, na przyczynę, na osobę odpowiedzialną, na zadanie. I oczywiście sobie śledzimy te postępy w takim cyklu PDCA.
To ja zadam jedno pytanie, bo część osób, która jest dzisiaj z nami, jest po raz pierwszy. Wytłumaczcie, co to jest board meeting.
Słuchajcie, board meeting to jest odprawa zespołu, to jest spotkanie po pierwsze po to, żeby w regularny, cykliczny sposób rozmawiać o celach, o wynikach i pomiędzy tym celem a wynikiem mamy przestrzeń na to doskonalenie, czyli to jest ta przestrzeń na problem solving.
Czyli zwróćcie uwagę, że board meeting nie robi się dlatego, żeby robić lean, tylko dlatego, żeby realizować cele. Żeby realizować cele lepiej i dlatego, żeby wywołać dyskusję o problemach. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, to brzmi jak spotkanie zarządu, bo board meeting, nie? Ale to board meeting to jest spotkanie przy tablicy. Nie jest to spotkanie na łódce, tak jak kiedyś mi ktoś powiedział, nie board meeting, nie? Tylko board meeting. I większość firm ma takie spotkania statusowe, ale nie ma je w formule cel, wynik, Kaizen, tylko ma w formule zobaczmy, kto dzisiaj nie dowiózł wyniku. Pamiętacie, na samym początku mówiłem o to, jak bardzo ważny jest szacunek dla ludzi i nie robimy tych spotkań po to, żeby rozliczyć ich z wyniku. Przepraszam.
Nie myślcie też, że to, że M-Leasing nie robił na początku problem solvingu, to jest błąd albo to jest coś źle. To jest po prostu droga, tak? I też to, że dokładają, tu jeszcze za chwileczkę Asia będzie wam mówiła dalej o tej ich drodze, to, że dokładają pewne elementy, to nie jest naprawianie błędów, tylko to jest po prostu uczenie się cały czas i dokładanie czegoś, co robi naszą drogę jeszcze efektywniejszą.
I przyznawanie tego, że nie robię wszystkiego idealnie. To jest to, co mówiłem wcześniej.
Tak, zgadza się. I przede wszystkim my dokładamy, ale też odejmujemy, nie? Bo patrzymy, wiecie, weryfikujemy to po prostu na bieżąco, nie? Co się sprawdza? No co się sprawdza, co się nie sprawdza. Czyli, wiesz, patrzymy, eksperymentujemy. Jeżeli w jakiejś innej formule coś sprawdza się lepiej, to po prostu zaczynamy z tego korzystać.
To jest ciekawe. To wiesz, już mi się, kiedy już mi się wydaje, że wszystko wiem. Nie, no ja, to jest ciekawe, bo tak powinno się robić, że robimy dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. Nie ma nic złego. To kiedyś Grażyna Potwora od nas też z zespołu, może część z was zna, powiedziała, że nie ma czegoś takiego jak nieudany eksperyment, jest tylko eksperyment z nieoczekiwanym rezultatem. Tak ponoć post-ity zostały wymyślone, nie? Że ten klej się dobrze nie kleił.
Tak, ale to jeszcze dodam tylko do tego, co powiedziałeś. Board meeting to nie jest jakby cel sam w sobie, nie? To nie jest po to, żeby okej, mamy board meeting i już jest wszystko okej. Bo jak widać na naszym przykładzie, to naprawdę jest tak, że to może na początku być fajną formułą, ale do tego potrzeba jednak tego problem solvingu, żeby to żyło, nie?
Czyli reasumując, bo tutaj Basia mówi, że dziękuję za wyjaśnienie. Raz w tygodniu menedżerowie spotykają się ze swoimi zespołami i rozmawiają o wynikach w kwestii celów, o problemach, które uniemożliwiły im realizację tych celów i o pomysłach, które mogą wyeliminować te problemy, tak? Dobra, i tych board meetingów macie 40 tygodni, czyli 160 miesięcy.
Dokładnie tak. Słuchajcie, od czego my zaczęliśmy w ogóle nasze myślenie o problem solvingu, to też pokażę wam właśnie taką drogę, którą przebyliśmy. To znaczy, jak pomyśleliśmy problem solving w board meetingach, to najpierw sobie pomyśleliśmy, od jakiego narzędzia wyjść. I dzisiaj widzę, że w ogóle zaczęliśmy nie od tej strony, co trzeba. To znaczy, słuchajcie, jak się spotykacie osobiście, to problemy trzeba łapać tu i teraz. Naprawdę, wystarczy kartka i długopis na początku. Natomiast jak się spotykacie zdalnie, to wystarczy jakiekolwiek narzędzie w udostępnionym widoku. To może być Word, to może być Excel, to może być Paint, to może być cokolwiek, co pozwoli wam po prostu na miejscu złapać problem, bo nie ma nic gorszego i ja też uważam, że to jest to, co powoduje, że ludzie tracą zainteresowanie, to odkładanie problemów na później. Mhm. I takie, wiecie, takie okej, dobra, no ale to jest trudne, albo okej, dobra, to nie teraz, zaparkujmy. I ludzie, kiedy nie widzą, że mają ten wpływ taki bezpośredni na działania firmy, to też rzeczywiście przestają się angażować, nie? No bo oni się angażują, kiedy widzą, że mają taki, że to działa, nie? Że to żyje.
A zadam ci takie pytanie, nie musisz odpowiadać, bo na to się też nie umawialiśmy, mam nadzieję, że prezes nie urwie mi głowy. Czy wy płacicie za rozwiązywanie problemów ludziom?
Nie.
No właśnie. Wiesz, to jest celowe pytanie, bo bardzo dużo firm opiera zaangażowanie pracowników w doskonalenie na systemach sugestii i one działają mniej więcej tak, daj pomysł, to ci zapłacę.
Albo mają, no tak, albo mają KPI-e na przykład, tak, że masz...
Że muszą dać, a to jest, no to jest inna opcja już, nie?
Nie, no słuchajcie, to jeżeli to się nie stanie rutyną, takim nawykiem, elementem codziennej pracy, to po prostu nie będzie żyło. To też nie jest tak, że to wiecie, 20 osób w firmie ma dawać pomysły, a reszta się ma do tego dostosowywać, nie? Bo to też o tym nie jest Lean. Lean jest dla wszystkich i o wszystkich. Inaczej tego nie zrobimy. Przyniosłam taki przykład tego, co u nas się najlepiej sprawdziło, bo to też jest jakby metodą prób i błędów. Doszliśmy do tego, że my pracujemy na Teamsach i dodatkowo korzystamy po prostu z narzędzia, które jest udostępnione w widoku. Tutaj w tym przypadku jest akurat Mural i nam się to świetnie sprawdza, bo mamy wersję taką warsztatową spotkania, mamy osobę, która to prowadzi, natomiast uczestnicy problem solvingu sami wypełniają, wiecie, te karteczki, które tam widzicie poprzyklejane i rzeczywiście mamy tak, że my się widzimy online, natomiast nie tracimy tej formuły warsztatowej. To powoduje, że to zaangażowanie jest duże, a już w ogóle jak przychodzi do tej burzy mózgów i Philipsa i wiecie, tam każdy karteczkę nakleja, 7 osób jest na spotkaniu, to tam po prostu się dzieje magia i widać, że to się po prostu fajnie sprawdza.
Jak myślicie, czy ludzie chcą uczestniczyć w procesie doskonalenia? Pytanie jest podchwytliwe. Jeśli uważacie, że tak, to napiszcie, że tak. Dobra?
To ja jeszcze do problem solvingu mogę coś dodać?
No pewnie.
Bo ja bym bardzo chciała powiedzieć o tym, że słuchajcie, w pierwszym momencie jak się rozmawia z ludźmi, szczególnie kiedy rozmawiamy no właśnie o takich problemach, wiecie, idziemy do gęba i pytamy, dlaczego coś nie działa, to słyszymy wina systemu.
Tak.
Macie to, nie? To, o czym, na co my bardzo zwracamy uwagę, to to, żeby w ogóle, okej, wina systemu to jest jedno, ale pomyślcie też o tych problemach, które są na styku departamentów, dotyczą współpracy, dotyczą zastępowalności, organizacji pracy własnej, nie? My na przykład, słuchajcie, jak zaczęliśmy pracę zdalną, to nam po prostu wypączkowały spotkania online. I to, co do tej pory się załatwiało gdzieś na korytarzu, co zajmowało 2 minuty, weszło się do kogoś do biura albo przy kawiarce, to trzeba było po prostu się umówić na spotkanie, nie? I my też to wzięliśmy na problem solving. Staraliśmy się znaleźć rozwiązanie na to, żeby te spotkania były, słuchajcie, bardziej efektywne, że może nie wszystkie są potrzebne i tak dalej. I staraliśmy się naprawdę na to też znaleźć rozwiązanie. Więc ja namawiam do tego, żeby odejść od tego myślenia, że to jest wszystko, to tylko jest potrzebne zmiany systemowe, nie? Bo oczywiście one są potrzebne, ale nie zawsze.
Ty masz perspektywę firm usługowych. I właśnie w usługach tak jest, że na przykład w jednej z firm powiedzieliśmy ludziom, bo zgłaszali tylko IT, IT, IT i zrobiliśmy sobie taki, taką zabawę, challenge z dużym uśmiechem, że mogą zgłosić problem do IT, jak 2 rozwiążą swoje. Czyli ty wiesz, Kasia, o której firmie mówię, nie? Jak 2 rozwiążą swoje. Tutaj wszyscy mają czas, też ciekawie odpowiadają. Nie są to jednorodne odpowiedzi. Niektórzy mówią tak, tak, że ludzie chcą rozwiązywać. Niektórzy to jest kwestia zmotywowania. Niektórzy mówią, że nie wszyscy. Ja oczywiście, Łukasz fajnie napisał, tak chcą, o ile są pewni efektów. Słuchajcie, to już też uchylę rąbka tajemnicy, to zależy, tak jak to jest, Piotr, to jest dla konsultantów zarezerwowane, nie? To zależy. W naszych badaniach satysfakcji z pracy, 3 najważniejszym czynnikiem mającym związek z satysfakcją z pracy to jest możliwość zgłaszania problemów, które są rozwiązywane. I to jest klucz, o którym tutaj mówicie. Słuchajcie, cały biznes, zarządzanie, relacja lidera na pracownikach są, z pracownikami, przepraszam, lidera na pracownikach powiedziałem, tak? Z pracownikami są dzisiaj mocno przekombinowane. My wierzymy w jakieś wyimaginowane, przeintelektualizowane narzędzia. Tu chodzi o to, żeby być autentycznym, z ludźmi rozmawiać i po prostu problemy, które oni zgłaszają, rozwiązywać, ale nie trzeba wszystkich. Nie?
Tak. Ale kluczem jest też jeszcze, jeśli mogę się wtrącić to, co mówiła Asia, że te problemy trzeba łapać tu i teraz, bo na tym board meetingu, mówię do tych, którzy nie wiedzą, jest też taki element pytania o satysfakcję z pracy. No i teraz na początku ludzie nie chcą, a potem się zachęcają i mówią o tym, ale jak my jako lider nic z tym nie zrobimy, zostawimy to gdzieś tam, no to to zaangażowanie spadnie i ponownie wzbudzić to zaangażowanie jest niezwykle trudno, bo oni będą pamiętali, że powiedziałem coś, zgłosiłem, a ty nic z tym nie zrobiłeś, więc to jest ważne, żeby nie oglądać się na te narzędzia, na to IT, na to wszystko, tylko rozkminić problem nawet na kartce papieru, jeśli jest chęć rozwiązania.
Słuchajcie, no i znowu wracam do tego, do tej drogi, bo w ogóle lubię to porównanie, że lin to droga. Więc wiedząc o tym, że powoli to zainteresowanie board meetingami, to zaangażowanie na board meetingach gaśnie, wiedzieliśmy, że chcemy wprowadzić problem solving, więc oczywiście od czego zacząć? Zaczęliśmy od teorii, ale zauważyliśmy, że teoria to jest trochę za mało, żeby problem solving po prostu zaczął żyć, że pójdziemy i powiemy róbcie i ludzie zaczną robić, prawda? Więc zorganizowaliśmy zresztą wspólnie warsztaty, 50 godzin to było, dla kadry menedżerskiej. Warsztaty były zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. No i Kasia, musimy przyznać, to nie były łatwe warsztaty, prawda? No bo jakby to nie jest takie oczywiste, że ludzie też się boją, wiecie, zadawać pytania tak wprost do zespołu, nie? No bo z tymi pytaniami potem coś trzeba zrobić, tak. Nie? Więc słuchajcie, kiedy przeszkoliliśmy wszystkich i zaczęliśmy znów wizytować board meetingi, no to zobaczyliśmy, że z jakiegoś powodu ten problem solving jest trudny. To znaczy, widzimy, że ludzie chcą rozmawiać o problemach, ale musimy pamiętać, że problem solving to nie jest tak po prostu sobie pogadać o problemach, tylko to musi być ten cykl doskonalenia, prawda? To nie jest o narzekaniu, to jest o rozwiązywaniu problemów. Więc kolejną rzeczą, którą zrobiliśmy, no to oczywiście po tych warsztatach staraliśmy się w jakiś sposób zaopiekować ludzi i te problemy. I teraz, kiedy zobaczyliśmy, że ludzie mają trudności, to zaczęliśmy się zastanawiać, z czego one wynikają. I okazało się, że o ile te problemy takie zespołowe można łapać i rozwiązywać na board meetingach, o tyle problemami największymi są te, które wykraczają poza obszar zespołu. No bo my jesteśmy tylko elementem, nie? Wtedy jakby problemu. Ktoś jeszcze w tym procesie bierze udział, no i teraz po pierwsze, kto ma się tym zająć? Kto ma wziąć za to odpowiedzialność? Kto ma zorganizować ten problem solving, ten zespół? Ludzie też nie zawsze znają narzędzia. Nie każdy ma też, wiecie, umiejętności do tego, żeby poprowadzić grupę na spotkanie, nie? Więc co zrobiliśmy? No stworzyliśmy taki dedykowany program, Problem Solving Practitioner. I daliśmy ludziom narzędzia i nauczyliśmy ludzi, w jaki sposób takie grupy problem solvingowe prowadzić.
Tylko nie wszystkich, prawda? Bo zrobiliśmy też taki mały casting, tak. Można powiedzieć.
Tak, tych, co chcieli? Casting?
Tak.
I to jest też bardzo ważne, bo zobaczcie, świat zmienia się w kontekście firm hierarchicznych. Większość firm jest bardzo hierarchiczna i moim zdaniem będzie. Ale będziemy mieli network of teams, to jest takie powiedzenie, że będziemy mieli po prostu silną osobę lub osoby, które są przewodnikiem mniejszego zespołu, a nie tylko członkowie zarządu, którzy o wszystkim decydują. Dlatego ta umiejętność przywództwa jest bardzo ważna, szczególnie na najniższych szczeblach kierowniczych. A tam jest dzisiaj największy problem. W Polsce mamy 1,5 miliona liderów i wyobraźcie sobie, że 90% ludzi na pytanie, jak motywujesz ludzi, odpowiada, że normalnie. I teraz, jak jeszcze do tego dołożymy ego, co jest dominantem mężczyzn, bym tak sam do siebie powiedział, nie, a propos, to wychodzi nam na to, że ludzie boją się powiedzieć, że czegoś nie umieją i uważają, że wszystko wiedzą, zwłaszcza, że naokoło widzimy, że wszyscy wszystko wiedzą, więc nie chcemy czuć się gorsi.
Tak, to prawda. No. To też są takie pytania, które się często pojawiają. Tu widziałam też, że się pojawiło takie pytanie właśnie. Ale słuchajcie, ja chcę powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. To znaczy to, że my ten program stworzyliśmy, to nam jakby załatwiło dwie rzeczy i uważam, że super. Pierwsza rzecz to my mamy takich osób, to nie jest jakaś ogromna liczba osób w firmie, bo to jest 16 osób, w tym 6 ukończyło certyfikat. Czy dostało certyfikat. Z tym, że słuchajcie, po pierwsze, w czasach zdalnych, kiedy wszyscy myśleli, jak się zorganizować i przeorganizować w tej pracy zdalnej, my postawiliśmy na rozwój pracowników, postawiliśmy na rozwój taki realny kompetencji, bo pamiętajmy, że to były i warsztaty teoretyczne i praktyczne. A nie wiem, czy kojarzycie te wyniki badań World Economic Forum, które mówiło o tym, że 5 na 10 najważniejszych umiejętności, takich pożądanych na rynku do 2025, to właśnie są z kategorii problem solvingu. Więc jakby też w te trendy się wpisujemy, no bo takie krytyczne myślenie, analiza, rozwiązywanie problemów, no w tej chwili tego potrzeba nam wszystkim.
Ja w dalszej części prezentacji mam pewną, no już nie hipotezę, tylko tezę, a mianowicie, że to my żyjemy w czasach, w których nie menedżer wybiera pracowników, tylko pracownicy wybierają, dla kogo będą chcieli pracować. I moi drodzy, będzie coraz gorzej. Im więcej się wie, tym większa umiejętność przyznania się. Tak, dokładnie. Dokładnie, Małgosiu, to tak wygląda. Nie wiem, z czym się nie zgadzasz, bo my dokładnie tak samo o tym mówimy. Nie? Znaczy, możliwe, że powiedzieliśmy coś inaczej, ale im mniejsze jest doświadczenie, tym większe jest chęć pokazania, że ja umiem wszystko. I to jest typowy syndrom młodego lidera. Natomiast są też tacy ludzie, którzy mają bardzo bogate doświadczenie i ciągle, za przeproszeniem, chowają to, że czegoś nie wiedzą. Nie? To jest w ogóle taka domena. Dobrze, przepraszam, ja wam przeszkadzam.
To było z jednej strony. Z drugiej strony, słuchajcie, mamy w organizacji ambasadorów problem solvingu, czyli też mamy ludzi, którzy trochę lepiej znają Lean niż cała reszta, nie? To też jest dla nas bardzo ważne.
Ale też myślę, że kluczowe jest tutaj, jeszcze jedno słowo dodam, że ci certyfikowani, czy te osoby, które przeszły przez ten program, to nie są tylko liderzy, prawda? Tylko
nie,
to było skierowane do wszystkich, kto chciał, tak?
Słuchajcie, i też otworzyliśmy nabór, to już tylko dwa słowa powiem, do takiego programu, który również obok się toczył, to był Board Meeting Practitioner. I po co on był? No po to, żeby wypracować, nie tylko, wiecie, mamy standardy te procesowe pracy, ale zależy nam też na tym, żeby mieć ludzi, którzy potrafią pracować i prowadzić grupę w taki sposób standardowy. To znaczy mamy pewną kanwę, cel, wynik, kaizen, mamy ludzi, którzy mają wiedzę, potrafią się nią dzielić w organizacji, bo też zachęcamy do tego, żeby się odwiedzać na board meetingach. A przede wszystkim, jeżeli komuś na przykład, słuchajcie, bo tych board meetingów jest dużo, jeżeli komuś brakuje pomysłu na to, jak prowadzić te board meetingi z zespołami, to tutaj mamy pewność, że to nam gwarantuje taki wysoki standard odpraw. Mhm. Nie? Natomiast
ja tylko chciałam jeszcze dodać, że to, co jest ciekawe, to, co jest takim jeszcze dodatkowym elementem w tych, widzicie tutaj, board meeting practitioner czy problem solving practitioner, to jest ten element taki, że ci ludzie dostają certyfikat i to też jest fajne, no bo to sobie mogą wpisać do CV, to jest pewien taki zamknięty katalog wiedzy, więc fajnie jest też wprowadzać zmiany w organizacji właśnie takimi programami, bo Po tym się przekonaliśmy, ale tutaj jak widzicie ostatni punkt, Lean Black Belt, kadra dyrektorska, skąd pomysł, Asiu, żeby dyrektorzy w tym momencie i w takim programie brali udział?
Słuchajcie, bo my to jakby, jak widzieliśmy to zaangażowanie, które było odpalone od samego dołu, że i ludzie, i liderzy, i menadżerowie bardzo chcą, no to jest oczywiste, że my potrzebujemy też tego wsparcia od góry, prawda? Od osób, które są decyzyjne. I tutaj nie chodziło zupełnie o to wsparcie narzędziowe, tylko o to wsparcie takie z tego punktu widzenia takiego myślenia strategicznego, ale też tego leadershipu, no bo przecież w tym Black Belcie jest spora część dotycząca leadershipu. Więc to był ten moment, ten kolejny krok, który zrobiliśmy, to padła decyzja właśnie, żeby Lean Black Belt. A odnośnie jeszcze, Radek, tego, co powiedziałeś, że u nas się raz w tygodniu odbywają board meetingi. Mamy tę kanwę, ale mamy też dużą wrażliwość na specyfiki departamentów i na przykład w IT mamy tak, że z powodzeniem łączymy to podejście linowe ze skramowym. Mamy board meetingi, w których dyrektor ma osobno swoje board meetingi z menadżerami, a mamy takie, na przykład u nas w departamencie, gdzie po prostu tablica jest podzielona na obszary. Dyrektor, zastępcy, menadżerowie, pracownicy, wszyscy mamy ten board meeting wspólnie.
Czyli z jakimś pomysłem.
I teraz tak, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób staramy się cały czas tą efektywność zespołów zdalnych podtrzymywać, to po pierwsze, jak przeszliśmy na pracę zdalną, świetnie nam to zaopiekowały standardy procesowe i to była jedna rzecz. A druga, w mojej opinii, to takim kluczowym czynnikiem sukcesu są po prostu regularne spotkania. I to regularne spotkania z włączonymi kamerami, co zwracam uwagę. Już nawet nie będę mówić dlaczego, bo wiem, że wy o tym często mówicie, ale słuchajcie, ja tylko powiem jedną rzecz. Pamiętajcie, że te ważne spotkania, które się odbywały jeszcze zanim byliśmy w pracy zdalnej, one się zawsze odbywały w salkach i zawsze się odbywały twarzą w twarz.
Tak.
I to jest ważne, żeby o tym pamiętać i przenosić te dobre doświadczenia.
Ale kiedyś też Tymek od nas bardzo fajnie powiedział, ja akurat to wziąłem, że w spotkaniach zdalnych zachowuj się tak, jakby gość do ciebie przyszedł do biura. Czyli wiesz, to, że siedzisz w bokserkach, to jest inna sprawa, znam takiego prezesa.
Górę przynajmniej.
Górę przynajmniej załóż, ale nie obcinaj paznokci, nie rób czegokolwiek innego, to jest brak szacunku. Nie?
Ale to paradoksalnie jest też, to już tak też dodam od siebie, bo tych spotkań zdalnych cała masa, naprawdę ja wiem, że czasami pokój nie wygląda dobrze, czy tam różne rzeczy się dzieją w tle, ale to strasznie zabija to zaangażowanie, jak nie ma włączonej kamery. Zawsze starajmy się jednak mieć to włączone, bo trzeba się widzieć.
Ale tak reasumując, nie? To co wy robicie, to robicie regularne spotkania statusowe, z których wychodzą wam problemy, które metodycznie rozwiązujecie. Jakbym miał i żeby to robić, żeby zachęcić ludzi do tego, zrobiliście kilka programów rozwojowych, żeby i dla nich motywatorem też było zdobycie pewnego certyfikatu, ale ten certyfikat, domyślam się, jeżeli pracujecie z nami, nie jest tylko za to, że było się na szkoleniu.
Oczywiście, że nie. Zresztą, słuchajcie, to nie było takie proste i żeby ten certyfikat zdobyć...
Dlatego nie wszyscy go mają.
Nie wszyscy go mają, dokładnie tak. Słuchajcie, to co chcę jeszcze ważnego powiedzieć, że na rynku jest sporo naprawdę ludzi wykwalifikowanych, takich liderów, którzy mają i doświadczenie, i wykształcenie, tylko my wiemy o tym, że to jest trochę za mało, żeby pociągnąć za sobą ludzi, nie? Że jednak przywództwo, a zarządzanie, to jest to, o czym mówiłeś na początku, od siebie się bardzo różni. I to, czego ludzie oczekują od lidera, słuchajcie, to niezależnie od tego, czy czasy są zdalne, czy niezdalne, oczekują tego samego. Oczekują partnerstwa, oczekują dialogu, oczekują możliwości rozwoju i oczekują tego, że jeżeli zgłaszają problemy, to na te problemy jest reakcja.
My kiedyś zrobiliśmy badania na problemach na 120 osobach. Zapytaliśmy się ich, ile oczekują, że problemów, które zgłosili, jest rozwiązane w skali miesiąca. Jak myślicie, co ludzie powiedzieli?
Boję się powiedzieć.
No. Nie. Ja bym zgadywał, że powiedzieliby większość. Wiecie, co powiedzieli?
Nie.
Chociaż jeden. Chociaż jeden. Także,
chociaż jeden,
moi drodzy, też przekaz dla was taki. Jeśli zaangażujecie pracowników w to, żeby zgłaszali wam problemy, to nie musicie ich wszystkich rozwiązywać. Powiedzcie, że się uczycie, i na razie zajmijcie się jednym, którym nie tym, co najbardziej przeszkadza w biznesie, ale na przykład najłatwiejszym do rozwiązania.
Albo na przykład tym, który najbardziej przeszkadza ludziom w danym momencie, gdzie zgłaszają dolegliwość. Nie? Tak. Więc to może być bardzo błaha sprawa z punktu widzenia biznesu, ale pokażecie ludziom, że oni są dla was ważni.
Jak sobie, wiecie, na pierwszy temat weźmiemy, nie wiem, przebudowę systemu i efekt będzie za 2 lata, no to zanim ludzie zobaczą ten efekt, no to trochę minie, nie?
Tak, tutaj Marcin też super napisał, chociaż jeden problem, dokładnie Marcin, chociaż jeden problem, nie? Chyba jest też Piotr Baranek z nami, że wymyślono, pisze, że wymyślono standard spotkań, jest Tymek Myśliwiec.
Te spotkania to jest dobry temat, naprawdę, też w wielu firmach ostatnio przeprowadzałam takie sesje właśnie, jak z tymi spotkaniami sobie poradzić, więc...
Słuchajcie, my też nie bez powodu mówimy o tym, że my do ludzi nie mówimy, nie przekonujemy, tylko my ludzi inspirujemy, zachęcamy, nie? To jest też różnica między zarządzaniem a przywództwem, że my musimy pociągnąć za sobą ludzi, żeby oni chcieli to robić, a nie tylko narzucać, nie? Swoje racje.
Tak, i zobaczcie, ile wiedzy przekazujemy sobie nawzajem. Zobacz, Karolina pisze, my po doświadczeniach z pandemii korzystamy z praktyki 60 minut spotkania ustawiają na 50, 30 minut na 20. Ostatnio to słyszałem w jednym telekomie. To jest też fajna rzecz, ta wiedza jest w nas. Jest, nie wiem, czy dobrze się wyrażę, ale jest mejautyczna metoda nauki, to Sokrates z Platonem, o ile dobrze pamiętam, oni zadawali sobie krótkie pytania. Tylko zobaczcie, ja wiem, to jak ja odbieram to spotkanie dzisiaj, to jest taki... Widać, że robicie to już półtora roku, nie?
Bo wiesz, nie, no my to robimy już dłużej, bo my robimy łącznie.
A, półtora roku z nami.
Z nami.
Okay. No, okej. Okay. Ale chodzi o to, że ja, część osób robi te rzeczy na dzisiaj, nie potrafi ich nazwać, natomiast to, co jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, to, że spotkań statusowych nie robi się dla spotkań. To jest tam mały szczegół taki. Ja ostatnio nagrałem o tym podcast i mówię, jeżdżę po firmach i oni wszyscy mają te tablice. Kiedyś jak nie było tablic, teraz wszyscy mają. Ja patrzę na jedną rzecz, czy obok tej tablicy są problemy. A większość firm ma po prostu tablice i wyniki. Dla mnie to jest świadectwo intencji, że stosują zarządzanie wizualne do poprawy biznesu, a nie do zaangażowania ludzi. Mam nadzieję, że moi drodzy rozumiecie tą małą różnicę. Nie? A teraz, ponieważ zabrałem wam czas... Więc proszę tak szybciutko. No.
Dobra, to słuchajcie, to ja wam tylko w dwóch słowach, bo też obiecałam w tym filmiku, który nagrywałam, że powiem wam, co przed nami. To po pierwsze, trochę chcemy przepracować koncepcję board meetingów, no bo wracamy powoli do biur, czyli w tym modelu hybrydowym część będzie osób zdalnie, a część będzie w biurze i chcemy zachować jakby efektywność tych spotkań. To jest pierwsza rzecz. A druga, połączymy doświadczenie Linu z doświadczeniem CX-owym. Obie te metody się dobrze u nas zakorzeniły. Tak, customer experience. I chcemy poprawiać nasze procesy, odpowiadając na potrzeby klientów, mówiąc w dużym skrócie, skoro nie mogę się rozgadać. I słuchajcie, i już właściwie ostatnia rzecz, podsumowując. Musimy pamiętać, że Lean jest o działaniach, które nie mają swojej skończoności. To znaczy, jeżeli zakładacie, że zrobicie Lean, ocenicie, czy wyszło, czy nie wyszło i pójdziecie, to tak nie działa. To się dzieje ciągle, to jest o nawykach, to jest o kulturze, o budowaniu zaangażowania. My jesteśmy cały czas na tej drodze. Ciągle sięgamy po więcej, ciągle testujemy, eksperymentujemy, sprawdzamy, dodajemy, usuwamy i uczymy się na błędach. I na to trzeba mieć gotowość i otwartość. Mhm. I słuchajcie, ja, żeby nie być gołosłowną i żeby mieć na to jakieś poparcie, poprosiłam Bartka Bernackiego, wicedyrektora IT u nas, poprosiłam go, żeby tak szczerze, nie dlatego, że jest miły, bo ja się zajmuję Linem w firmie, ale tak szczerze, żeby powiedział, co jemu w pracy i jego zespołowi daje Lean. A pamiętajmy, że oni też pracują w Scrumie.
I pamiętajmy też, że IT to są zwykle nasi najwięksi oponenci, tak? Że my mamy Scrum, mamy Agile, różne inne swoje metodyki pracy, więc Lean jest nam niepotrzebny. Stąd tutaj tak znaczący ich głos.
Tak jest. I Bartek powiedział, że Lean wykorzystałem w procesie obsługi zgłoszeń na helpdesk IT. Kluczem okazało się umiejętne dobieranie mierników oraz ich odpowiedni monitoring. Wyzwoliło w zespołach efekt doskonalenia na wielu płaszczyznach. To teraz poszłam trochę niżej i zapytałam członka zespołu, wiecie, co myśli, dokładnie w ten sam sposób zadałam pytanie. Adam jest zresztą naszym problem solwerem. I Adam jako członek zespołu powiedział, że Lean to budowa wspólnych wartości, zwiększenie empatii w zespole, przy projektach i obsłudze incydentów drogowskaz, jak skutecznie rozwiązywać problemy, identyfikować marnotrawstwa i budować zdrową atmosferę w pracy, między innymi przez pomiar tej pracy. Duża dojrzałość i w ogóle cieszę się, że panowie tak do tego podchodzą. Już właściwie ostatnie zdanie na podsumowanie. Słuchajcie, nic, co na tej drodze naszej linowej się wydarzyło, co się dzieje i co będzie się działo, nie jest łatwe. Zrozumienie Lean wymaga i zainteresowania, i zaangażowania bardzo wielu ludzi. I to, o czym mogę was zapewnić, to dwie rzeczy. Po pierwsze, że problemy i lekcje, jakie będziecie z tego wyciągać, to jest nieodzowny punkt tego całego procesu. I druga rzecz, że jak w to wejdziecie, zaangażujecie się, to zobaczycie, że warto.
Okej, okay, dziękuję. Ja mam do ciebie jedno pytanie, które jest typowo do ciebie, bo resztę pytań ja odpowiem na koniec, bo zaraz dziewczynom podziękujemy. I też poodpowiadam trochę na pytania, które są w waszych komentarzach. Jedno mi uciekło. Aniu, to są nasze badania, które dostaniecie na koniec tego webinaru, nie? W każdym razie rozwiązywanie problemów jest tak ważne, dlatego że to jest kompetencja wymagana i przez pracowników, i przez zarząd, i przez... Właściwie na przykład rozmawiałem ostatnio z zarządem dużej firmy fotowoltaicznej, największej w Polsce, i zadaliśmy takie pytanie, co was najbardziej interesuje, żeby menedżerowie potrafili robić? Oni powiedzieli, chcemy, żeby rozwiązywali problemy. Ja też się odniosę zaraz do tych, co tutaj piszecie o tym, że ludzie powinni sami rozwiązywać problemy. Ja akurat nie jestem fanem tego, bo to powoduje zabijanie ich zaangażowania w problemach. Człowiek zgłosił problem, a ty mówisz do niego, a jakbyś go teraz rozwiązał? I to oczywiście jest bardzo ważne na sesji problem solving, gdzie masz fakty, przyczyny rozwiązania. Natomiast jeśli go z tym zostawisz, to dlaczego on ma to robić? Ludzie interpretują menedżerów jako osoby, które mają rozwiązywać problemy. I czy się z tym zgadzacie, czy nie? Pracownicy będą mieli coraz większe wymagania nie do firm, do menedżerów. Jednym z podstawowych wymagań jest to, słuchaj mnie, bo chcę ci powiedzieć, jak nie chcę głupio pracować. I jeżeli tutaj w komentarzach piszecie, dlaczego tak ważna jest kompetencja rozwiązywania problemów, dlatego że oczekują tego i pracownicy, i właściciele firm, i zarządy. Ostatnie pytanie, właściwie co takiego nie udało się z perspektywy 3 lat przeprowadzenia transformacji w mLeasing?
Słuchajcie, jeżeli miałabym powiedzieć, co zrobiłabym inaczej, to bym zaczęła od tego, żeby problem solving był od samego początku elementem board meetingów. I to, z czym się w tej chwili borykamy, to jest właśnie to budowanie nawyku problem solvingu. I to moim zdaniem trwa o tyle długo, o ile nie zrobiliśmy tego i daliśmy czas na to, żeby te board meetingi się zaczęły bez problem solvingu. I uważam, że to jest ta rzecz, to jest ta lekcja, którą wyciągamy z tego doświadczenia. Natomiast jakbym miała powiedzieć, co nam się nie udało, słuchajcie, my cały czas jesteśmy w drodze. Tutaj jest wiele potknięć, ale wiele rzeczy, wiele lekcji z tego wyciągamy i jakby to, nie mam gotowej odpowiedzi na to pytanie. My się cały czas uczymy, eksperymentujemy i testujemy i tak jak mówiłam, dokładamy i odejmujemy. I to jest o tym. I nie chciałabym nawet traktować tego, wiecie, w takim rozumieniu, że nam się nie udało coś, tylko po prostu uczymy się. Uczymy się na błędach własnych.
Dobra. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję Asiu jeszcze raz. Dziękuję też zarządowi mLeasing za zgodę na to, żebyście mogli dzisiaj opowiedzieć, jak to wygląda.